mówią, że jabłko nie upadnie daleko od jabłoni. Tak mówią i pewnie tak często jest. No to jest takie powiedzenie, które wszyscy znamy, powiedzenie, które jest życiową mądrością pokoleń, które odcisnęły przed nami swój ślad. Nie tylko my tak mówimy, ale Anglosasi mają takie powiedzenie, Niemcy mają takie powiedzenie, Włosi też tak mówią i Francuzi też tak mówią. Wydaje się, że wszystkie narody, a przynajmniej większość doskonale rozumie to stwierdzenie. Innymi słowy, jaki ojciec, taki syn. Jaka matka, taka córka. Tak naprawdę, czy chcemy, czy nie, to zbieramy i powielamy po naszych rodzicach. Oczywiście nie zawsze, nie wszędzie, nie wszyscy w takim samym wymiarze, ale każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy i ci, którzy jesteście z nami dzisiaj w swoich domach, pewnie przyznalibyście, że zebraliśmy coś tam po naszych rodzicach, którzy może nie wszystko chcieli nam dać, niektórych rzeczy nam nie chcieli, ale tak czy inaczej przekazali nam te dobre, wspaniałe rzeczy, ale też przekazali nam taki, ja to nazywam taki plecaczek na drogę, taki pakunek, z którym wyszliśmy z naszego domu i byliśmy zupełnie nieświadomi, że mamy pewnego rodzaju garba, że to jest ten pakunek, który się czkawką odbije trochę na naszym życiu. I cokolwiek byśmy nie mówili, chcemy czy nie, to powielamy pewne wzorce, które wynieśliśmy z własnych domów. W myśl tej mądrości, jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. Jabłko daleko od jabłoni nie upadnie. Nie tylko nasz rodzinny dom miał na nas wpływ, ale też kultura, w której żyjemy, ma swój wpływ na nas i odciska na nas swoje piętno. I o ile bardzo chcielibyśmy dzisiaj, żyjemy w takich czasach, kiedy podkreślamy indywidualizm, kiedy podkreślamy wyjątkowość i bardzo chcielibyśmy wierzyć, że jesteśmy wyjątkowi, indywidualni, ale tak naprawdę jesteśmy częścią tłumu i powielamy to, co robi nasza kultura, społeczeństwo, w którym dorastaliśmy, w którym przyszło nam żyć. Nawet jeżeli dzisiaj możemy mówić o tym, że jest Polak i Polak, to jeżeli porównać tego Polaka i Polaka dzisiaj z Polakiem z czasów II wojny albo z okresu międzywojennego, albo z okresu oświecenia, albo jeszcze wcześniej z czasów reformacji i przed reformacją, to by się okazało, że dzisiejszy Polak i Polak to nie to samo, co Polak wczoraj. Bo prawda jest taka, że Polak w tym czasie, w którym żyje, ulega presji społecznej. Nie tylko mamy bagaż, który wynieśliśmy z własnego domu, takiego garba trochę, ale mamy też garba, który społeczeństwo na nas odciska, bo tak naprawdę jesteśmy produktem czasów, w których żyjemy. Dzisiaj słów kilka o Jefcie, który podobnie jak my był produktem swoich czasów, a czasy nie były łatwe. To były czasy, o których można by było powiedzieć, że były trudnymi czasami. Być może niektórzy z was widzicie te słowa jako dwa synonimy. Niełatwe to samo, co trudne, ale ja staram się je rozgraniczyć przynajmniej na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Bo kiedy myślę o niełatwych czasach, to dla mnie to są takie czasy, kiedy ludzie myślą tylko o sobie. Przejmują się tylko sobą i nikim innym. A trudne czasy to są dla mnie takie czasy, kiedy ludzie nie tylko myślą o sobie i przejmują się tylko sobą, ale kiedy każdy robi dokładnie to, na co ma ochotę. I to były takie czasy, w których Jefcie przyszło żyć, trudne czasy, w których każdy robił, co tylko mu się podobało. A Jefta żył w trudnych czasach sędziów i to był taki okres, kiedy cały naród przechodził przez Dolinę Śmierci. W kraju panował chaos, kwitło bezprawie i gdyby użyć najbardziej, najtrafniejszych określeń w odniesieniu do tego okresu, w którym Jefta żył, to takie słowa jak wykorzystywanie, nadużywanie, przemoc, zło, to są chyba najbardziej trafne słowa. Jedno z takich kluczowych zdań, które się pojawia w tej księdze, jak mantra, to jest zdanie, każdy robił, co tylko chciał. Każdy robił to, na co miał ochotę. Naród był nękany przez Amorytów ze wschodu, przed Filistyńczyków z zachodu. I tak naprawdę ludzie, przychodził taki moment, kiedy już mieli tego naprawdę dosyć i kiedy żałowali, ale to jeszcze nie było pamiętanie. Żałowanie to nic innego jak świadomość, że musisz zapłacić orkiestrze za taniec, który zamówiłeś, ale którego tak się naprawdę okazało nie chciałeś. Chociaż zamówiłeś ten taniec, więc musiałeś go zatańczyć. A żałowanie to nic innego jak ponoszenie konsekwencji decyzji. Dopiero w ślad za konsekwencjami szło upamiętanie. I wtedy, kiedy przychodziło upamiętanie, to Bóg posyłał sędziego, który rozprawiał się z okolicznymi narodami, w kraju zapanował spokój na kilka kolejnych lat i później znowu to samo i znowu to samo. I Księga Sędziów jest taką księgą, która pokazuje takie cykle od jednego wydarzenia do kolejnego. Od faktu, że ludzie odeszli od Boga coraz dalej i głębiej i było tylko gorzej i gorzej i żałowali, później się upamiętywali, później Bóg swojej litości posyłał sędziego. Sędzia ratował ten lud Boży. W końcu przychodziła chwila wytchnienia i po paru czy kilkunastu latach znowu działo się to samo. I znowu to samo. I znowu to samo. Niemoralność stała się normą codziennych życiowych praktyk. I to były takie czasy, kiedy ludzie tak bardzo oddalili się od Boga, że zatopili się w praktyki pogańskie, a jedną z tych pogańskich praktyk było składanie w ofierze swoje własne dzieci. To tak robiły okoliczne narody. Nic dziwnego, że kiedy w kraju zapanował chaos i kiedy kraj był pod wpływem tych pogańskich praktyk, to również w Izraelu zaczęto praktykować podobne rzeczy, oddając te dzieci Molechowi, który był znany z tego, że przyjmował w ofierze dzieciaki. A więc Jefta żył w trudnych czasach sędziów, ale do tego też miał trudne dzieciństwo. Tata Jefty miał romans z prostytutką. Tata Jefty miał też dzieci z formalnego związku ze swoją żoną. No ale koniec końców był taki, że ten dom, w którym przyszło dorastać Jefcie, był trudnym domem, ponieważ Jefta był nieoczekiwanym i niechcianym dzieckiem. Co oznaczało, że Jefta był wytykany palcami przez swoich braci, którzy robili to regularnie. Nic dziwnego, że serce małego Jefty było wypełnione złością, która tak naprawdę nie minęła z upływem czasu, ona wręcz odwrotnie narastała. Natchniony autor Księgi Sędziów przeskakuje kilkanaście lat do przodu, kiedy Jefta jest już dorosłym mężczyzną, i przyrodni bracia mówią mu: nie chcemy, żebyś ty był dziedzicem razem z nami, bo tak naprawdę jesteś nieślubnym dzieckiem, zatem papa, nie chcemy cię tutaj. To tak delikatnie rzecz mówiąc. Dosadnie powiedzielibyśmy: wynoś się stąd, nie chcemy cię w naszym domu. No Jefta się wyniósł. Wyniósł się i zamieszkał w takich okolicach, gdzie mieszkali ludzie podobni do niego. Ludzie, którzy byli skrzywdzeni przez życie, nieślubne dzieci, ludzie, którym się jakoś tam nie udało. Osiedlił się w ziemi Gad i to była taka ziemia, czy taki rejon kraju, gdzie osiedlało się najgorsze towarzystwo Izraela. Jefta znalazł zrozumienie i akceptację pośród wyrzutków społecznych. I przyszedł taki moment, kiedy stał się liderem gangu. Nie wiem, w jakim miejscu dorastałeś, czy dorastałaś, w jakim miejscu tego miasta, albo jakiegokolwiek innego, ale jeżeli trochę znasz dzielnice, które są niemiłymi dzielnicami, jeżeli otarłaś się o tego typu dzielnice i o tego typu środowisko, to pewnie wiesz, że nie jest wcale łatwo zostać liderem gangu. Nie byłem liderem gangu, ale dorastałem w dzielnicy, w której jak to niektórzy mówią, mało kto wyszedł na ludzi. I nie mogę nie myśleć o tym, że żeby zostać liderem grupy, która jest taką grupą odszczepieńców, a później być może staje się grupą przestępczą, to musisz mieć odpowiednie kwalifikacje. Po pierwsze, musisz mieć błyskotliwy umysł. Po drugie, musisz mieć zręczne pięści. Ale jest jeszcze trzeci element. Poza umysłem i poza pięściami musisz mieć złość, której w żaden sposób nie jesteś w stanie się pozbyć i której nie chcesz się pozbyć. Myślę, że Jefta miał wszelkie kwalifikacje lidera i bardzo szybko zabłysnął w środowisku przestępczym i stał się wojownikiem, stał się przestępcą. Były dziwne czasy. Tak bardzo dziwne czasy, że kiedy starsi szukali kogoś, kto mógłby ich wybawić z opresji okolicznych narodów, bo znowu byli nękani, kiedy myśleli o tym, kto mógłby być tą właściwą osobą, która by ich wybawiła, to jedno i tylko jedno imię regularnie pojawiało się na tej liście, krótkiej liście. Jefta. Jefta jest tym, który może nam pomóc. I ciekawe, fascynujące i zastanawiające jest to, że Jefta został liderem Pana, bo zgodził się być wybawicielem i o dziwo zaczął traktować Boga na poważnie. imię Jehowa jest wspomniane częściej w połączeniu z tym sędzią, z Jeftą, niż z jakimkolwiek innym sędzią z okresu sędziów. Jest tylko czterech sędziów spośród całej tej plejady, o której możecie czytać w Księdze Sędziów, o których jest mowa, że Duch Pana spoczywał na nim. Jefta jest jednym z tych czterech sędziów. Domyślam się, że to taki moment nastał w życiu Jefty, kiedy się ustatkował wreszcie, kiedy poukładał sobie życie rodzinne, kiedy być może zaczął nadrabiać zaległości w relacjach z córką, którą całkiem możliwe zaniedbywał przez lata. Chciał jak najlepiej. Miał szczere intencje. Można powiedzieć, że stał się mężczyzną w średnim wieku, który stanął na drodze do dobrej starości. To jest to, o czym mówimy przez ostatnie dwa tygodnie. Mówiliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu o dobrej starości. Dobra starość jest wynikiem całego życia. Dobra starość jest efektem kroczenia właściwą drogą. Dobra starość to wybory, jakich dokonujesz dzisiaj. Stąd tytuł tej naszej serii. Jutro jest dzisiaj. Dobra starość jest dzisiaj. Jefta najwyraźniej stanął na drodze do dobrej starości. Ale nadal był produktem czasów, w których przyszło mu żyć. Tekst mówi o tym, że Jefta złożył ślubowanie, które nie było niczym nowym, niczym zaskakującym. Ślubowania były czymś zupełnie normalnym, naturalnym. W Biblii ślubowania pojawiają się z regularną częstotliwością, jednak chodziło o to, by nigdy nie ślubować po to, by zyskać sobie przychylność Boga, by zrobił to, czego nie zrobiłby bez mojego ślubowania i by nie ślubować w opozycji do Bożego Słowa. Jefta złożył ślubowanie, że poświęci to, co wyjdzie z jego domu jako pierwsze. To mogła być kura, mógł być kot, to mogło być jakieś inne zwierzę. Okazało się, że jego córka wyszła jako pierwsza z domu. Trudny to jest tekst, powiem wam, bo odkąd sięgam pamięcią, wertując różne komentarze, to widzę, że są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że Jefta poświęcił swoją córkę do służby w świątyni i przez resztę życia była w tej świątyni i służyła Bogu. To jest jedna z możliwych interpretacji. I być może tak jest. Ale kiedy o tym myślę, to nie mogę nie myśleć o tym, że Jefta nadal pozostawał produktem swoich czasów. A czasy były trudne. To nie były czasy, kiedy świątynia kwitła swoją chwałą, swoim splendorem, kiedy wszyscy byli bogobojni i wołali do Boga z regularną częstotliwością, chcąc Go wysławiać, wychwalać. To były czasy, kiedy ludzie oddalili się od Boga. To były czasy, kiedy ludzie żyli w niemoralny sposób. Wszyscy tak żyli. To były czasy, kiedy każdy robił to, co mu się tylko podobało, na co tylko miał ochotę. To były czasy, kiedy naród był pod wpływem obcych kultur, a obce kultury robiły to, co robiły. Dla nich normą było poświęcanie własnych członków rodziny w ofierze po to, żeby zyskać sobie przychylność bogów. Nie mogę nie myśleć o tym, że to samo określenie, które się pojawia w tym tekście, Ola, pojawia się w odniesieniu do ofiary całopalnej w innych tekstach biblijnych, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, albo w drugiej księdze królewskiej, w 3 rozdziale. Zatem druga możliwa interpretacja jest taka, że Jefta złożył ślubowanie, że poświęci, czytaj, pozbawi życia kogokolwiek, cokolwiek, co wyjdzie z jego domu. Jeżeli tak jest, to nie mogę nie myśleć o tym, że był sędzią w Izraelu, ale jako sędzia nie wiedział o tym, że Bóg zakazał składania ofiar ludzkich. Bo o tym mówi 3 Księga Mojżeszowa. O tym mówi 5 Księga Mojżeszowa. Bóg jest tym, który zakazuje ofiar z ludzi. Jefta miał wewnętrzne przekonanie, miał przynaglenie, by poświęcić coś dla Boga, cokolwiek, co wyjdzie z jego domu. Dziwne to jest. Trudne. Trochę niezrozumiałe. Jedyny sposób zrozumienia tego jest taki, że muszę myśleć kategoriami tego, w jaki sposób ludzie wtedy myśleli. Muszę myśleć kategoriami tego, że jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka, że jabłko daleko od jabłoni nie upadnie. Że chcemy czy nie, to powielamy wzorce, które wynieśliśmy z własnego domu, powielamy wzorce, które funkcjonują w społeczeństwie, a wzorce nie były dobre, nie było z czego czerpać, nie było od kogo się uczyć. Nie mogę nie myśleć, że czasy, w których przyszło żyć Jefcie, odcisnęły piętno na nim i jemu podobnych. Trochę tak jak czasy, w których my żyjemy, dzisiaj odciskają piętno na nas. I o ile wiele można by mówić o tych czasach, w których dzisiaj my żyjemy, to ja myślę o tym, że w kościele modne stało się ostatnio takie powiedzenie: Bóg mi powiedział. Chcę to zrobić, bo Bóg mi powiedział, żebym to zrobiła. No takie czasy, kiedy całe mnóstwo ludzi słyszy głos Boga w zakamarkach swojego umysłu. Trudno się dyskutuje z takimi słowami, bo kiedy ja osobiście słyszę takie słowa, to wprawiają mnie trochę w dyskomfort i myślę o tym, że może rzeczywiście jest tak, że Bóg coś mówi na różne sposoby, wyjątkowe sposoby i wielu tego nie słyszy. Ale z drugiej strony to jest trochę tak jak as wyciągnięty z rękawa, który się wyrzuca na stół i kończy się jakakolwiek rozmowa. Trudno jest dalej dyskutować. Prawda jest też taka, że niełatwo jest sięgać po Biblię. Jadąc dzisiaj tutaj, myślałem o tym, o tych czasach, kiedy dzisiaj mamy większość z nas, przynajmniej z kilka egzemplarzy Biblii w domu. Niektórzy macie pół tuzina. Ostatnio dostałem od jednej z przyjaciółek Biblię motocyklisty, więc już mam teraz Biblię kierowcy, Biblię motocyklisty, Biblię z notatkami, Biblię bez notatek, z szerszymi marginesami, z wąskimi, duże litery, małe, Biblię z czerwonymi literami. Chyba mam, nie wiem, z 10 różnych egzemplarzy Biblii. No takie czasy, że mamy dostęp do wszelkiego, do każdego możliwego tłumaczenia Biblii. Nie mogłem nie myśleć o tym, że były takie czasy, kiedy ludzie nie mieli dostępu do słowa tak, jak my to mamy dzisiaj. Może czytałeś w czasach reformacji, były takie momenty, kiedy ta Biblia, która była nieosiągalna dla wszystkich, która była jak kilka wielkich cegówek spięta łańcuchami w budynku kościelnym, do której nie wszyscy mieli dostęp, nie każdy potrafił czytać i kiedy w końcu było otwarcie i kiedy była możliwość i świat chłonął, zaczął pragnąć słowa od Boga, to były takie momenty, kiedy w kościele czytano Biblię na głos przez 2 godziny. I osoba czytająca była już zmęczona czytaniem i chciała odłożyć, a ludzie zgromadzeni mówili: nie przestawaj, czytaj dalej, bo tak bardzo chcieli i pragnęli słowa od Boga. Zastanawiam się, dlaczego Bóg chciałby tracić swój cenny oddech, by mówić bezpośrednio do nas dzisiaj, po to, byśmy my mogli powiedzieć, że Bóg mi powiedział, jeżeli często nie chce nam się sięgać po słowo od Boga. Słowo, które jest trudne, które ma różne gatunki, metafory, dziwne historie, które mówią o ludziach, którzy żyli dawno temu i daleko stąd, które tak, nie jest łatwe często do zrozumienia, żeby je zrozumieć, ja muszę się wgryźć, muszę się je wgłębić. Dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby to słowo powstawało na przestrzeni 1500 lat przez 40 autorów, 66 różnych ksiąg, które tworzą jedną spójną historię Boga, historię czy słowo, które było napiętnowane jak żadna inna księga przez wieki, która pozostaje słowem prawdy od Boga o Bogu, słowem prawdy, które Bóg chce, żebyśmy poznawali. Mówię o tym, ponieważ Jefta powinien był wiedzieć lepiej. Mówię o tym, ponieważ Jefta powinien był znać słowo Pana. Miał do niego dostęp w takiej czy innej formie, w takiej czy innej postaci. Ciekawe jest to, że kiedy przewertujesz Biblię do Nowego Testamentu i zatrzymasz się na 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, rozdział, o którym jest mowa, który jest podsumowany bohaterowie wiary, to tam jest lista wszystkich bohaterów wiary i w kontekście tych bohaterów wiary pojawia się również jedno słowo, jedno imię w tej całej plejadzie imion. I to jest imię Jefta. Okazuje się, że mają wiarę. miał taki rodzaj wiary, który umożliwiał mu relację z Bogiem, ale pozostawał dalej ignorantem. Jefta miał Bożą aprobatę sędziego, któremu przyszło żyć w trudnych czasach. W czasach, które odcisnęły na nim swoje piętno. Tak naprawdę jednak Boża aprobata w jednej sferze wcale nie jest gwarancją Bożej aprobaty w innej sferze. Podobnie jak Dawid, król Dawid, którym czytamy, że był pełen Ducha Świętego, a jednak nie wszystkie jego poczynania tego męża według Bożego serca powinny być naśladowane przez wszystkich ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego. Okazuje się, że można słyszeć od Boga i powtarzać to zdanie regularnie: Bóg mi powiedział. Można też mieć głęboką wiarę, ale głęboka wiara nie wystarcza, bo głęboka wiara musi iść z głębokim poznaniem słowa, zawierzeniem słowu. Tak naprawdę nie możesz oderwać Boga, w którego wierzysz, od słowa, które dał nam Bóg. Ktoś zauważył, że głęboka wiara i płytka teologia to w najlepszym wypadku nonsens, a w najgorszym życiowa katastrofa. Wiara bez znajomości słowa może uczynić wielkie szkody w twoim życiu i w życiu twoich bliskich, nawet gdyby była bardzo głęboka. C.S. Lewis prowadził kiedyś wykłady w Królewskiej Akademii Wojskowej. W trakcie wykładów jeden z sierżantów, który był uczestnikiem tych wykładów, podniósł rękę do góry i powiedział: Panie Lewis, ja nie potrzebuję pańskiej teologii. Ja doświadczam Boga każdego dnia, regularnie, w mojej codziennej służbie. Rzeczywiście, przyznał Lewis, prowadząc wykłady w ośrodku wojskowym nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. No rzeczywiście tak jest, kiedy jestem nad tym oceanem i kiedy czuję powiew wiatru, który smaga mi po twarzy, kiedy czuję tą wodę, krople wody, które wpadają na mnie, kiedy moje stopy dotykają chłodu oceanu, wody Oceanu Atlantyckiego, to kiedy po tym wszystkim idę do domu i otwieram mapę oceanu, to ona wydaje się być tanim substytutem na te wszystkie doznania i przeżycia, jakie miałem dosłownie przed chwilą. Z drugiej strony, powiedział Lewis, mapa została stworzona w oparciu o doświadczenie tysiąca ludzi dużo lepiej wykwalifikowanych niż ja, by analizować brzeg oceanu. Jeżeli chcę poznać ten ocean, a ponad wszystko dostać się gdziekolwiek idąc wzdłuż oceanu, to lepiej, żebym konsultował się z mapą. Bo inaczej nigdzie nie dojdę. Mapa jest absolutnie niezbędna. Chciałem ci dzisiaj zachęcić, żebyś nie popełniła tego samego błędu, co Jefta, myśląc, że głęboka wiara wystarczy. Niejednokrotnie powtarzam i robię to od lat i nie wiem, kto jest autorem tych słów. Bardzo spodobały mi się te słowa, które lata temu usłyszałem. Lepiej mieć cienką wiarę i stąpać po grubym lodzie, niż głęboką wiarę i wchodzić na cienki lód. Tym grubym lodem dla nas, dla ciebie, dla mnie jest słowo od Boga, żywego Boga. To, czego Bóg wydaje się nas uczyć z tej historii, to, że wielka wiara musi zawsze iść w parze z wielką teologią, a tej nie znajdziesz w zakamarkach swojego umysłu, ani między okładkami tej, ale między okładkami tej wielkiej księgi, którą, tak jak Benek trafnie zauważył, nazywamy Biblią albo Słowem od Boga, albo natchnionym Słowem Boga.